Portal Niezłasztuka.net zaprasza do wysłuchania artykułu autorstwa Michaliny Perugi. Jak odbić komuś żonę i spędzić z nią resztę życia. Historia miłosna malarza Wlastimila Hoffmana. Czyta Agnieszka Bomba. To nie będzie artykuł na portal plotkarski, choć gdyby takowy istniał w 1916 roku, z pewnością napisano by tam o Wlastimilu Hoffmanie i Adeli Hammer.
To oni przedstawieni są na obrazie znajdującym się w kolekcji Krzysztofa Musiała.
Tytuł tego dzieła to Autoportret z przyszłą żoną. Jaka historia kryje się za tym obrazem? Kim był Wlastimil Hoffman? Tego nazwiska nie znajdzie się w polskim słowniku biograficznym, ani w słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających. A obrazy Hoffmana to jedne z najlepiej sprzedających się obecnie dzieł sztuki polskiej. Od 1990 do 2004 roku Wlastimil Hoffman był obok Jacka Malczewskiego najlepiej sprzedającym się malarzem polskim. W samych latach 2001-2004 na aukcjach zostało sprzedanych 137 obrazów Hoffmana. Wystarczy regularnie przeglądać katalogi polskich domów aukcyjnych, żeby bez najmniejszego problemu trafić na któreś z dzieł malarza. Wlastimil jako pierwszy Polak został członkiem Wiedeńskiej Galerii Secesyjnej i jako drugi po Oldze Boznańskiej członkiem Narodowego Towarzystwa Sztuk Pięknych w Paryżu. Wystawiał swoje prace w kraju, a także za granicą. W Paryżu, Monachium, Wiedniu, Berlinie, Lwowie, Kolonii czy Pradze. Jego obrazy zakupiło Bawarskie Muzeum Sztuki, a w Paryżu miał indywidualną wystawę ponad 90 prac. Dzięki wystawionej w 1921 roku Spowiedzi uzyskał nominację na członka Salonu Narodowego Francji. W przeciwieństwie do encyklopedii i słowników polskich, Hoffman figuruje w kilku obcojęzycznych encyklopediach sztuki. Na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prowadził zajęcia ze studentami. Dziwi fakt, że artysta tak bardzo uznany za granicą jest kompletnie nieznany w Polsce szerszemu gronu. Jak pisał Jan Staudinger, był jednym z najbardziej, a jednocześnie najmniej uznanych w Polsce. Wlastimil Hoffman urodził się w Karlinie, dzisiaj dzielnica Pragi, 27 kwietnia 1881 roku, jako syn Polki i Czecha. Z powodu swojego pochodzenia był prześladowany przez całe życie. Imię swoje zmienił podczas pobytu w Polsce za radą Jacka Malczewskiego. Usunął z nazwiska jedno N, a V zamienił na W. Pod koniec życia, będąc już staruszkiem, otrzymał wezwanie do zmiany nazwiska na polskie, pod groźbą grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych. Sprawę udało się załagodzić, a sam Hoffman mówił: nazwisko mam niemieckie, imię czeskie. Nie jestem ani Niemcem, ani Czechem. Jestem Polakiem. Pierwsze 7 lat życia Wlastimil spędził w ojczyźnie swego ojca. Tu się uczy i tu także ujawniają się jego pierwsze zdolności plastyczne. W swoim pamiętniku pisał tak: pamiętam, że w Karlinie po kolacji dawano na stół 2 arkusze papieru. Mój brat wciąż na papierze pisał swoje imię, a ja tylko rysowałem ołówkiem różne różności. Pamiętam także, jak w Karlinie na moje imieniny czy urodziny tata przyniósł mi akwarelowe farby i jak raz prosiłem ojca o niebieską farbę, bo potrzebowałem ją na czapki i mundury żołnierzy. Z proroctwem, że będę malarzem rosłem. W 1889 roku Hoffmanowie przeprowadzają się do Krakowa, gdzie młody Wlastimil uczęszcza na lekcje rysunku. Pragnąłem być wielkim artystą, drugim Matejką. Tak ogromnie lubiłem rysować w tych czasach, że wszystkie książki szkolne, wszystkie papiery porysowałem. Nie tylko książki ucierpiały z powodu pasji Wlastimila, ale i jego nauka szkolna. Rodzina próbowała wybić mu z głowy artystyczne zapędy, ale Hoffman porzucił gimnazjum, aby zdawać egzaminy wstępne do Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na drugim roku zapisuje się na zajęcia do pracowni Jacka Malczewskiego. W pracowni Jacka Malczewskiego będę mógł wreszcie oddychać powietrzem prawdziwej sztuki. Malarz ten będzie miał niewątpliwie największy wpływ na twórczość Hoffmana i stanie się dla niego na zawsze największym autorytetem. Już jako artysta dojrzały otwarcie mówił: szczycę się tym, że byłem uczniem i zaufanym towarzyszem mistrza Malczewskiego. Także mistrz ogromnie cenił swojego ucznia. Po śmierci Malczewskiego jego żona podarowuje Hoffmanowi paletę zmarłego męża z dedykacją. Echa malarstwa Malczewskiego u Hoffmana widać we wspólnej dla obu artystów tradycji młodopolskiego symbolizmu. W podobnych układach kompozycyjnych, alegorycznych i symbolicznych tematach, gdzie natura łączy się z poetyckością, baśniowością i fantastyką. Jednak wielu krytyków widzi Hoffmana jedynie jako ucznia i kontynuatora Jacka Malczewskiego, nazywając go gorszym Malczewskim. Hoffman nigdy nie uwolnił się od tych porównawczych opinii. Jego obrazy są jednak bardziej stonowane kolorystycznie. Brak im ostrych kontrastów barwnych, są bardziej liryczne i wyważone. Malarz praktycznie nigdy nie zmienił swojego stylu malarskiego, będąc wiernym temu samemu repertuarowi formalno-treściowemu. Tematom religijnym, jak Madonny i sceny spowiedzi, baśniowo-fantastycznym, jak fauny, martyrologicznym i historycznym. Gdy w Europie pojawiły się nowe nurty sztuki abstrakcyjnej, Hoffman nie potrafił lub nie chciał unowocześnić swojego malarstwa. W ten sposób pozostał poza głównym nurtem ówczesnej sztuki polskiej i europejskiej. I być może dlatego całkiem o nim zapomniano. W historii sztuki twórczość Hoffmana lokuje się na jej obrzeżach. Jednak pozostał on twórcą wiernym samemu sobie. A jego sztuka jest szczera i prosta, taka jak on sam. Malarstwo było zawsze jego wielką miłością. Jak doszło do powstania autoportretu z przyszłą żoną? Początkiem całego zamieszania w życiu Hoffmana był wybuch I wojny światowej. Przeniósł się on wówczas do Pragi, gdzie zamieszkał u swego bliskiego kuzyna, syna cioci Ludwiki, siostry matki Hoffmana, Ludwika Hamera. Żoną Ludwika była Adela Hammer z domu Goller. W ten sposób przypomniał sobie Wlastimil Hoffman ich pierwsze spotkanie. Urocza kuzynka czeka z obiadem na stole. W jadalni zauważam jeden z moich pierwszych obrazów, który w roku 1906 wysłałem na wystawę do Towarzystwa Manesa w Pradze. Okazuje się, że żona Ludwika, wówczas jeszcze jako kilkunastoletnia panna Goller, wybrała się z ojcem na wystawę. Jej ojciec, z wykształcenia chemik, należał do znawców sztuki. Zaproponował córce wybranie obrazu, który jej się najbardziej podoba. No i przypadkiem był to mój obraz. Co za miła niespodzianka. Można przyznać, że jest to historia godna scenariusza filmowego. Kuzyn odstępuje Hoffmanowi pokój na pracownię. Odtąd artysta maluje zawzięcie. Portretuje całą rodzinę z uroczą żoną Ludwika na czele. Adela, Ada, Adzia, samotna i zaniedbywana przez męża, spędza dużo czasu w pracowni Wlastimila, towarzysząc malarzowi przy pracy. Jak pisze Bogusław Czajkowski, który w książce Portret z pamięci spisał wspomnienia Wlastimila Hoffmana, duszą pracowni jest pani Ada, żona kuzyna, z którą nawiązuje bliską przyjaźń. Jej drobną, jasną, owalną twarz utrwala w kilkunastu wyjątkowo dobrych kompozycjach. Wywiązuje się między nimi coś mocniejszego niż uczucie kuzyna do kuzynki. autorki katalogu do wystawy Wlastimila Hoffmana w Muzeum Narodowym w Gdańsku w 2013 roku, piszą o Adzie, że była wielką i jedyną, oprócz malarstwa, miłością Wlastimila Hoffmana. Wlastimil spędza u kuzyna 3 lata, a latem 1917 roku wraca do Krakowa, a Ada jedzie razem z nim. Rok wcześniej jednak Wlastimil Hoffman maluje autoportret z przyszłą żoną. Przedstawia siebie i Adę na tle surowego zimowego pejzażu. Być może maluje ten obraz właśnie zimą 1916 roku, gdy on i Ada są zakochani i zdecydowani na wspólne życie. W górnym prawym rogu płótna widnieje sygnatura artysty i miejsce namalowania obrazu – Praga. Na obrazie widoczne są liczne atrybuty wskazujące na uczucie łączące osoby sportretowane, a także na to, co nastąpi – ślub. Przyszła żona ma na głowie kwiatowy wieniec i prawie że ślubny welon – woalkę okrywającą jej twarz. Na jej palcu widnieje pierścień, obiema dłońmi przyciska do siebie modlitewnik. Ciemne stroje Ady i Wlastimila odcinają się na tle jasnego, oszczędnego pejzażu. W tytule wyraża się ogromna pewność co do przyszłości ich związku. Oto Wlastimil i Ada obok siebie, ramię w ramię, zdeterminowani i gotowi, aby odtąd iść razem przez życie. Niestety już 2 lata później zmuszeni są opuścić Polskę, gdyż Adzie, która jest obywatelką Czechosłowacji, grozi internowanie. Ada uzyskuje rozwód z Ludwikiem i na Wielkanoc wychodzi za mąż za Wlastimila. Nie mają podróży poślubnej. Zamiast tego idą razem do Luwru. W 1920 roku wracają do Krakowa, gdzie spędzają spokojne 19 lat, podczas których Wlastimil Hoffman aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym w kraju i za granicą. Niestety, wybuch II wojny światowej zmusza Hoffmanów do ucieczki z Krakowa. Są na liście gestapo za pomoc uchodźcom czeskim. Podczas ucieczki z ostrzeliwanego Krakowa to Ada dźwiga ciężki plecak wypełniony pędzlami i farbami męża, gdyż Wlastimil jest chory. Ich droga wiodła przez Tarnopol, Odessę, Stambuł i Palestynę. W Tel Awiwie Ada załatwia kawałki dykty, na śmietnikach zbiera puszki po konserwach i wycina z nich małe blaszane prostokąty i kwadraty, aby Wlastimil miał na czym malować. W 1946 roku wreszcie po raz kolejny wracają do Krakowa. Wtedy też prezentowana jest pierwsza powojenna wystawa Hoffmana, która spotyka się z dużą krytyką. Jest to główny powód, z którego Hoffmanowie po raz kolejny wyjeżdżają z Krakowa i dzięki przyjacielowi Janowi Staudyngerowi przenoszą się do Szklarskiej Poręby. Ada oznacza drogę z dworca w Szklarskiej Porębie do ich nowego domu, tak zwanej Wlastimilówki, dziesiątkami tabliczek w kolorach szafirowym, czerwonym i zielonym. Żyje im się dobrze, chociaż Wlastimil jest chorowity. To tu, pod koniec życia, w 1948 roku, zawierają po raz kolejny związek małżeński. Po paryskim ślubie cywilnym biorą ślub kościelny. Ada i Wlastimil przeżyli ze sobą 50 lat. Oboje umierają tego samego dnia, 6 marca, ale w odstępie 2 lat. Ada w 1968 roku, Wlastimil w 1970. Zostali pochowani razem we wspólnym grobie. Choć rozpoczęli swoją znajomość wbrew wszelkim konwenansom, Hoffmanowie byli dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, powiernikami, kochankami. Ada, którą Wlastimil uwiecznił w niezliczonej ilości portretów, była dla niego inspirującą muzą już od początków ich znajomości, o czym świadczy autoportret z przyszłą żoną z 1916 roku. O Adzie tak pisał Bogusław Czajkowski. Ona była i jest jego modelką, natchnieniem, pomocą. Pozuje do najlepszych kompozycji, sprząta pracownię, przygotowuje farby, myje pędzle, gromadzi materiał, robi z prostych listewek ramy. Maluje je na kolor srebrny, oprawia w nie wszystko, co artysta maluje i gotuje obiad. Słowem, niezmordowany duch opatrznościowy, który czuwa nad mężem i domem.